Duchu Święty, Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. Duchu Święty, Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło. Duchu Święty, ożywicielu, przyjdź. Duchu Święty, Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. Duchu Święty, Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło. Duchu Święty, ożywicielu, przyjdź.
Ojcze, Ty nigdy nie odmawiasz Ducha Świętego tym, którzy Cię o Niego proszą. Ty bowiem pierwszy pragniesz, żebyśmy Go przyjmowali. Udziel nam tego daru, który zawiera w sobie wszystkie inne dary. Duchu Święty, przyjdź i oświeć naszego ducha, napełniając go Twoją boską światłością. Daj nam poznać i zrozumieć wszystkie rzeczy, tak jak Bóg je poznaje i rozumie. Maryjo, Maryjo Dziewico, Świętynio Ducha Świętego, Ty umiałaś przyjąć Ducha całą swoją duszą otwartą. Ty Go przyjęłaś przez wiarę, bo uwierzyłaś w Jego cudowne działania w Twoim łonie. Pobudzaj nasze pragnienie przyjęcia wszystkiego, co On zechce nam dać. Udziel nam Twojej radości z tego, że wszystko pozwalamy zagarnąć Duchowi Świętemu, że wszystko wydajemy w moc Jego miłości.
Thank you.
Dzisiaj w ramach naszej porannej katechezy chcemy rozważać kolejne artykuły katechizmu Kościoła katolickiego. Wierzę w życie wieczne. To jest nie tylko temat naszej dzisiejszej katechezy, ale również i to jest cel i istota naszego życia ziemskiego. Chrześcijanin, który łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi ją jako przyjście do Niego i jako wejście do życia wiecznego. Gdy Kościół po raz ostatni wypowiedział się nad umierającym chrześcijaninem słowa przebaczenia i rozgrzeszenia Chrystusa, gdy naznaczył go po raz ostatni umacnianym namaszczeniem i w wiatyku dał mu Chrystusa jako pokarm na drogę, mówi do niego ze spokojną pewnością: Duszo chrześcijańska, zejdź z tego świata w imię Boga, Ojca Wszechmogącego, który Cię stworzył. W imię Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego, który za Ciebie cierpiał, w imię Ducha Świętego, który na Ciebie stąpił, oby dzisiaj spoczęła w pokoju i zamieszkała na świętym Syjonie z Najświętszą Boga Rodzicielką Maryją Dziewicą, ze świętym Józefem i wszystkimi aniołami i świętymi Bożymi. Polecam Cię Wszechmogącemu Bogu i oddaję Twojemu Stwórcy, abyś powrócił do Tego, który Cię ukształtował z mułu ziemi. Gdy opuścisz to życie, niech na Twoje spotkanie wyjdzie Najświętsza Maryja Panna, aniołowie i wszyscy święci, obyś widział twarzą w twarz swojego Odkupiciela. Śmierć kończy życie człowieka jako czas otwarty na przyjęcie lub odrzucenie Bożej łaski ukazanej w Chrystusie. Nowy Testament mówi o sądzie przede wszystkim w perspektywie ostatecznego spotkania z Chrystusem w czasie Jego drugiego przyjścia, a także wielokrotnie potwierdza, że zaraz po śmierci nastąpi zapłata stosownie do Jego uczynków i wiary. Przypowieść o ubogim Łazarzu i słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu do dobrego łotra, a także inne teksty Nowego Testamentu mówią o ostatecznym przeznaczeniu duszy, które może być odmienne dla różnych ludzi. Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera się wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednie potępienie na wieki. Dotykamy dzisiaj w katechezie rzeczy ostatecznych. Podstawą teologiczną patrzenia na te rzeczy, które nazywamy rzeczami ostatecznymi, jest fakt, że zbawienie, a ono przecież stanowi również i treść po chrześcijańsku pojmowanej przyszłości człowieka, dokonało się już, gdyż dokonał się zbawczy czyn Jezusa Chrystusa, o tym doskonale wiemy, w to głęboko również wierzymy. Problem naszego eschatologicznego życia, czy też wymiaru życia Kościoła, często bywa tematem niezwykle istotnym. Współczesna kultura podchodzi do ludzkiej śmierci w sposób bardzo obojętny. Z jednej strony śmierć jest, można powiedzieć, bardzo obrazowo przedstawiana, wręcz naturalistycznie, albo jest przedstawiana w bardzo nieprawdziwym obrazie, obdarta ze swojej godności, obdarta z tajemnicy. A z drugiej strony ta śmierć jest tą tajemnicą, która każe nam zapytać się o sens, cel naszego ziemskiego pielgrzymowania, ale również, która każe nam patrzeć, spojrzeć w perspektywę naszego życia. Czym wobec tego jest śmierć? Chrześcijanin rozumie ją jako śmierć, jako współumieranie z Chrystusem. Ona jest obciążona też tragedią pożegnania się z tym światem, pożegnania się z najbliższymi. Śmierć stanowi bramę prowadzącą do życia wiecznego. Od najdawniejszych czasów Kościół towarzyszy umierającym poprzez posługę sakramentalną. To jest spowiedź, to jest namaszczenie chorych, to jest komunia święta, nazywana często wiatykiem, czyli umocnieniem na przejście, na drogę do wieczności. Kościół uczy o istnieniu podwójnego sądu. Pierwszym jest tak zwany sąd szczegółowy, następujący bezpośrednio po śmierci człowieka. Drugim jest sąd ostateczny, związany z tak zwaną paruzją, czyli powtórnym przyjściem Chrystusa i powszechnym zmartwychwstaniem umarłych oraz końcem świata fizykalnego. W momencie śmierci każdy człowiek otrzymuje wieczną zapłatę za swoje życie. I istnieją trzy możliwości: niebo, piekło albo czyściec. Ludzie umierający w stanie łaski, uświęcającej, żyją w wiecznej radości nieba, oglądając Boga twarzą w twarz. Doskonałe życie we wspólnocie trójjedynego Boga, Matki Najświętszej i wszystkich świętych, nazywane jest niebem i ono stanowi cel ostateczny i spełnienie najgłębszych ludzkich tęsknot. Istotą nieba jest nieskończone, ciągle postępujące szczęście. Pismo Święte mówi o niebie językiem literackiej przenośni obrazu. Są to obrazy życia, światła, pokoju, świątecznej uczty, wina, królestwa, domu Ojca, niebiańskiego Jeruzalem i raju. Te środki literackie pomagają nam zrozumieć, czym jest niebo, czym jest panowanie zbawionych na wieki razem z Chrystusem. Człowiek umierający w stanie łaski uświęcającej, lecz wymagający jeszcze oczyszczenia z niedoskonałości w miłości, musi przejść przez proces oczyszczenia. W nauce Kościoła nazywa się on czyśćcem. Od najdawniejszych czasów Kościół modli się za ludzi odbywających karę czyśćca. Można im pomóc, ofiarując w ich intencji jałmużnę, odpusty i czyny pokutne. Zjednoczenie z Bogiem jest możliwe wtedy, gdy człowiek wybiera swojego Stwórcę i opowiada się za Nim wolnej decyzji swojej woli. Miłość Boga, opowiedzenie się za Nim, nie ma jednak charakteru abstrakcyjnego, lecz urzeczywistnia się w miłości bliźniego. Według nauki Kościoła ludzie umierający w grzechu ciężkim, jeśli nie żałują za ten grzech, nie przyjmując w ten sposób oferty Bożej miłości, zamykają się na Boga i wybierają piekło. Jest ono rzeczywistością wieczną. Kara piekła, na którą faktycznie decyduje się sam człowiek, polega na świadomości odrzucenia Boga miłości na całą wieczność. Człowiek wie, że odrzucił miłość swojego jedynego i największego szczęścia. W katechizmie czytamy, że każdy człowiek w swojej śmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa. Albo dokonuje się to przez oczyszczenie, albo otwiera się bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki. Nikt nie jest przeznaczony przez Boga do piekła. Pragnie on bowiem wiecznego szczęścia dla swoich dzieci. Nikogo jednak nie zmusza, szanując ludzką wolność. Sąd ostateczny nastąpi po powszechnym zmartwychwstaniu umarłych. Sędzią sądu ostatecznego będzie uwielbiony Chrystus. Odsłoni nam on ostateczną prawdę o świecie i człowieku, wyjawiając to wszystko, co do tej pory było dla człowieka skryte. Przesłanie o sądzie ostatecznym stanowi wezwanie do radykalnego nawrócenia. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Słyszymy te słowa u progu, u początku każdego wielkiego postu przeżywanego w naszym życiu. nawrócenie jest warunkiem powrotu czy też trafienia do domu Ojca, czyli do nieba. Nawracajcie się, unikniecie piekła. Na końcu czasów dopełni się Królestwo Boże, zapoczątkowane pierwszym przyjściem Chrystusa na ziemię. Obecny świat dozna odnowienia i przemiany, Kościół jako rzeczywistość doczesna przestanie istnieć. W warunkach tego świata Kościół jest sakramentem jedności, wskazującym na potrzebę jednoczenia się całej ludzkości. W czasie ostatecznego przyjścia Chrystusa Kościół stanie się społecznością zbawionych w pełni zjednoczonych z Chrystusem, oblubienicą Baranka. Dzisiaj, kiedy na świecie panuje wszechobecny konsumizm, kiedy idee Marksa zaczynają być coraz bardziej ponownie żywe, kiedy panuje dyktatura liberalizmu, należy przeciwstawić postawę rozumnej odpowiedzialności za świat i jego rozwój. W dobie, kiedy panują hasła rób ta co chceta, kiedy zwalnia się od odpowiedzialności, kiedy daje się więcej praw niż obowiązków, zapomina się często o Panu Bogu. W dobie, kiedy wyrywa się krzyż z ludzkich serc, zrywa się go niemalże z ludzkich piersi, nie pozwalając na noszenie emblematów religijnych. W dobie, kiedy krzyż można bardzo jawnie profanować, ten azymut wiodący nas do nieba może zniknąć z horyzontów naszego życia, a to jest znak, który wskazuje nam cel naszego życia i drogi do wieczności. Jeżeli wyrwiemy go z naszych serc i z naszych sumień, możemy do nieba nie trafić. I wtedy będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo nikt ani nic na tej ziemi nie potrafiło nam przypomnieć o istniejącym i miłującym nas Panu Bogu, który pragnie nas mieć i gościć w domu swoim, w swoim królestwie. Mówimy dzisiaj o rzeczach ostatecznych, o niebie, piekle i czyśćcu. Nadzieja życia wiecznego otwiera nam nowe perspektywy naszego ludzkiego istnienia. Że jeżeli żyjemy, żyjemy dla Chrystusa. I jeżeli cokolwiek innego czynimy, winniśmy czynić to dla Chrystusa. Człowiek dojrzały religijnie, człowiek dojrzały w miłości Bożej, wybiera zawsze to, co wybiera Chrystus. Mówimy o dekalogu, mówimy o błogosławieństwach, mówimy o życiu Jezusa zapisanym w Ewangelii. Ono nam wskazuje nasze wybory, wręcz można powiedzieć, że determinuje. Bo Ewangelia też jest jakby lustrem, w którym się przeglądamy. Słowo Boże staje się dla nas przedmiotem, ale też i przedmiotem wyborów, które dokonujemy, ale również to Słowo Boże osądza nas i staje się też naszym rachunkiem sumienia. Może dlatego jest przez niektórych tak bardzo nienawidzone, czy też nielubiane. Nadzieja życia wiecznego otwiera nam nowe perspektywy dla naszego ludzkiego życia i dla naszej ludzkiej działalności. Staje się ono drogą do nieba, zasługiwaniem na łaskę życia wiecznego z Bogiem, a nie tragicznie bezsensowną ucieczką w używanie wszystkiego tego, co nam świat materialny podsunie. Nie można żyć na tym świecie tak, jakby Boga nie było i drwić ze wszystkich i ze wszystkiego. Należy dążyć do pogłębienia naszych własnych wyobrażeń o życiu wiecznym, o miłości Boga. Niebo i piekło. Niebo, piekło i czyściec powinny być rozumiane w wymiarze osobowym jako konsekwencje osobowych decyzji człowieka podjętych w stosunku do Boga. Nie przeznacza się on nikogo do piekła, uprzednim wyrokiem swojej woli, ale pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Chrystus oddał swoje życie za wszystkich, a nie tylko za nielicznych, czy też nie tylko za wybranych. I to przesłanie o życiu wiecznym z Bogiem, powinno stać się nie tylko wezwaniem do refleksji, ale motorem naszego działania, do radykalnego nawrócenia, do ustawicznego wręcz nawrócania się do Boga i do Jego miłości, do korzystania z Jego sakramentów. Nie należy o tym zapominać. Nie należy też zapominać o Bożym miłosierdziu i unikać jednostronnego, a przez to wypaczonego obrazu Boga jako wyłącznie surowego, po ludzku sprawiedliwego sędziego, bowiem sędzią ludzkości będzie uwielbiony Chrystus noszący na swoim ciele zabliźnione rany swojej męki. Bóg. Jak bardzo ważny jest Jego obraz, który noszę w swoim sercu. Kim On dla mnie jest? Jeżeli pokocham Boga jako miłosiernego Ojca, pokocham również to, co Bóg dla mnie przeznaczył, czyli niebo, i będę pragnął żyć tym Bożym przeznaczeniem.